Audycja powstała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie.
Dzień dobry, Oliwier Krystek.
Kasia Szczepaniak.
Oliwia Tomczyk.
Julia Szcześniak.
Szymon Tajster, klasa 2B. A naszym gościem jest...
Sławomir Jasiak.
Jakie było znaczenie Straży Granicznej do 1 września 1939 roku?
Znaczenie Straży Granicznej do 1939 roku odpowiedziałbym może niezbyt szeroko, żeby też nie zajmować czasu. Straż Graniczna była formacją półwojskowa od 1936 roku, wojskową podległą trzem ministerstwom, Ministerstwu Skarbu, Ministerstwu Spraw Wojskowych i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I to był organ powołany z rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego w marcu 1928 roku. Od 1936 roku formacja zmieniała nie tylko uzbrojenie, ale i umundurowanie i pełniła służbę na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej. Sytuacja się dosyć skomplikowała z uwagi na to, że Straż Graniczna przekazała bardzo dużo informacji oddziałowi drugiemu Wojska Polskiego na militaryzację Rzeszy Niemieckiej. Przekazała informację, że Niemcy szykują się do wojny i to będzie kluczowy atak na terenie granicy właśnie zachodniej, kluczowy atak na tereny polskie. Straż Graniczna oczywiście podlegała jako pozadywizyjna, ale podlegała pod jednostki wojskowe. Realizowała zadania w tym momencie już przeciwdywersyjne i antyszpiegowskie. Część zajmowała się nadal działalnością celno-skarbową, ale jej już placówki drugiej linii, czyli placówki wywiadowcze, realizowały działania dla wywiadu wojskowego. I żeby wzmocnić, z uwagi na fakt, że Straż Graniczna była bardzo słabo uzbrojona w sierpniu 1939 roku, kilka miesięcy wcześniej, w połowie kwietnia, doszło do powstania plutonów wzmocnienia Straży Granicznej, składających się z 60 rezerwistów i ich jego dowódcy. To miało być wzmocnienie tych placówek na terenie wówczas powiatu wieluńskiego. Straż Graniczna właściwie miała zadanie przed samym wybuchem wojny zaminować miejsca, mosty, drogi przed pierwszym atakiem, uderzeniem armii niemieckiej. Nie miała podejmować żadnych działań takich wojennych typowo, bo była bardzo słabo uzbrojona i do tego miała również wzmocnienie w postaci przybyłego wiosną 1939 roku Korpusu Ochrony Pogranicza. To jest druga formacja typowo wojskowa z kresów wschodnich, która tutaj na terenie zachodnim prowadziła od 1 września walki wycofujące się z armią niemiecką.
Jakie były główne zadania ówczesnej Straży Granicznej?
Zadania Straży Granicznej, czyli formacji mundurowanej, czyli uzbrojonej, wyposażonej we wszystkie możliwe narzędzia, również przymusu fizycznego w postaci broni, kajdanek i prawnych ich rozporządzeń, które, bo wiadomo, że użycie broni musi być w pewien sposób uzasadnione, więc oni przez uwagę na ustawę o Straży Granicznej mogli używać pistoletów podczas jakichś uzasadnień, czyli spotkania przemytnika, który nie chciał się zatrzymać. To też doprowadziło do tego, że użycie broni doprowadziło do tego, że przemyt na tym odcinku nie został zlikwidowany, ale został ograniczony. Poza tym z uwagi na to, że była podległość po trzech ministerstwa, więc Straż Graniczna oprócz prowadzonych akcji pościgowych przeciwko przemytnikom mogli użyć broni, mogli przeprowadzać rewizje w gospodarstwach, pracowali dla wojska, czyli prowadzili śledztwa, dochodzenia związane ze szpiegostwem, czyli bezpieczeństwem bezpośrednim kraju. I jeszcze na przejściach granicznych prowadzono kontrolę paszportowo-celną. Dodatkowo Straż Graniczna wspierała Policja Państwowa, a już w sierpniu 1939 roku, kiedy Straż Graniczna potwierdziła, że nastąpi atak wojsk niemieckich, więc zmieniła całkowicie profil ze Straży Granicznej jako jednostki wspierającej Wojsko Polskie i Straż Graniczna miała przede wszystkim wysadzać mosty i uniemożliwiać przejścia wojsk niemieckim.
Gdzie były posterunki Straży Granicznej na terenach naszego powiatu?
Także w II Rzeczpospolitej nie było powiatu wieruszowskiego, był powiat wieluński. Placówki Straży Granicznej na tym terenie, czy w tym regionie obecnego powiatu wieruszowskiego, było ich kilka, rozmieszczone były w takich miejscowościach. Placówki linii pierwszej, czyli te, które są bezpośrednio przy granicy, od 1 kilometra do 3 kilometrów. I to była placówka w Chruścinie, w Toplinie, w Wójcinie, w Bezuli, tam jest dzisiaj młyn, czy były młyn wodny i teraz jest Tartak, to są Uszyce. Później Bolesławcu, to już jest placówka numer 2, czyli placówka wywiadowcza zajmująca się właśnie tymi sprawami, o których mówiłem, czyli zwalczanie szpiegostwa, rozpracowaniem różnych afer, przemytników i tak dalej. I to była, tak mówiłem, Bolesławiec, Komlin, placówka dwójka, placówka numer dwa była jeszcze w Dzieczkowicach, a placówka numer jeden była jeszcze w Krupce, to jest dzisiaj Łubnice. Tego budynku dzisiaj nie ma. Został, nie wiadomo, czy zniszczony, czy rozebrany, ale nie ma tego budynku. A reszta budynków po byłych placówkach dalej funkcjonują, ale to już przy wykorzystaniu już prywatnym. Jeszcze placówka w Goli, ale placówka w Goli była odpowiedzialna właściwie za procedury przejścia granicznego. Była to jedna z dwóch, czyli jedno przejście graniczne było w Praszce, a drugie było w Goli. I oprócz tej placówki, która tam funkcjonowała, linii pierwszej, był jeszcze dom celny, czy komora celna, jak to nazywano. Wtedy tu Straż Graniczną wspierała Policja Państwowa. I do dzisiaj te budynki po byłej placówce Straży Granicznej, jak i Policji Państwowej, dzisiaj można je zobaczyć.
Jak wyglądała typowa kontrola graniczna przed 1939 rokiem?
Kontrola graniczna przykładowo w Goli odbywała się w jakichś określonych czasie. To nie tak, że tak jak dzisiaj, że 24 godziny na dobę można było przekroczyć tą granicę pieszo bądź pojazdem. Wtedy były wyznaczone godziny obsługi przejścia granicznego. Na przejściu granicznym cechą charakterystyczną była budka strażnicza i szlaban, nie jak dzisiaj. I przeważnie było trzech strażników, w tym jeden policjant, albo dwóch policjantów i jeden strażnik graniczny i, tak jak mówiłem, określona godzina przejścia granicznego. Trzeba było mieć, jeżeli ktoś był z mieszkańcem pobliskich wsi i pracował w Niemczech, to miał specjalne pozwolenie na przejścia, nawet bez paszportu, tylko takie specjalne pozwolenie na przejście jako stały pracownik tamtego terenu. Była przepustka od straży granicznej, a normalnie trzeba było mieć paszport wydany przez władze w starostwie powiatowym, tak jak i na podstawie tego paszportu wypytywano się jeszcze na przejściach granicznych, czy jesteś do oclenia, czy mamy jakieś rzeczy, które chcemy przewieźć z Niemiec do Polski, albo z Polski do Niemiec. Wszelkie procedury właśnie w tym związane były regulowane w ustawie o Straży Granicznej i przejściu przez granicę.
Jaka była hierarchia w szeregach Straży Granicznej?
Hierarchia w Straży Granicznej była następująca. Był to korpus, który składał się z oficerów Straży Granicznej i szeregowych Straży Granicznej. W korpusie oficerów byli zatrudnieni, to była kadra kierownicza tej formacji, byli zatrudnieni od aspiranta, bądź od ktoś miał chorążego też. Później do generała, czyli do komendanta głównego Straży Granicznej. Przykładowo pułkownik, podpułkownik był inspektorem, a kapitan był komisarzem, porucznik był podkomisarzem, no i to tak funkcjonowało. Korpus szeregowych to korpus żołnierzy rezerwy, którzy odbyli dwuletnią służbę wojskową w różnym okresie czasu i to byli od strażników do starszego przodownika, to był korpus, a starszy przodownik to był starszy sierżant i to był korpus szeregowych. Poza tym jeszcze dodam, że w hierarchii, w składzie kadry Inspektoratu Granicznego to był inspektor, tak? Czasami zdarzało się, że był zastępca albo najwyższy stopniem oficer wywiadu, był czasami zastępował. Czasami był przy inspektorze adiutant, który był w stopniu komisarza, również go zastępował, a czasami kwatermistrz inspektoratu, który był też oficerem rezerwy i też zastępował inspektora z różnych powodów. Często były to powody zdrowotne albo urlopy. Była struktura inspektoratu i struktura komisariatów i tak mówiłem, podział placówki numer 1, placówki numer 2 i taki komisariat składał się między 45 a 55 strażników granicznych, to był skład personalny i w każdym komisariacie był przydzielony oficer rezerwy, kierownik komisariatu w stopniu albo podkomisarza, albo komisarza Straży Granicznej.
Czy spośród jednostek stacjonujących przy granicy na terenach obecnego powiatu wieruszowskiego była osoba, która odznaczyła się szczególnym męstwem?
Trudno dzisiaj mówić o która z tych osób, bohaterów. Straż Graniczna była właściwie formacją przydzieloną w ramach wsparcia regularnych jednostek Wojska Polskiego na tym terenie. I trudno mówić o tym, kto się zasłużył więcej i tak dalej. Mówimy tu o bohaterach poległych czy bohaterach żywych, którzy przeżyli wojnę, bo też ich nazywamy bohaterami, bo przeżyli wojnę. Ci, którzy zginęli, też mogą być dla nas bohaterami, ale jest to troszkę inny wymiar w tym momencie. To jest ciężko z perspektywy nawet naukowca stwierdzić, który dzisiejszy życiorys, a życiorys bohatera polskich formacji granicznych można wznieść na jakieś szczyty bohaterstwa. Raczej żołnierze i formacji granicznych byli skromnymi ludźmi i nie wiem, czy po latach chcieliby, którzy przeżyli oczywiście, chcieliby być też nazywani bohaterami. Wypełniali swoją służbę i to służbę, która, tak jak dzisiaj funkcjonariusz Straży Granicznej, to byli pierwsi żołnierze, którzy bronili polskich granic, wypełniali służbę. To, co i państwo przekazało, czyli jak ma ta służba wyglądać, co mają robić na tej granicy i co mają bronić, jakich wartości i tak dalej. Wydaje mi się, że wypełnili obowiązek wobec ojczyzny, wobec swoich przełożonych, wobec władzy, która im to powierzyła.
Jakie były relacje Straży Granicznej z innymi służbami bezpieczeństwa do 1939 roku?
Może zacznę od współpracy Straży Granicznej z Policją Państwową. Tu ta współpraca była różna. Szczególnie o tym świadczą meldunki i skargi do komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, że policjanci państwowi muszą pomagać, nie zawsze wypełniając przy swoich obowiązkach, inną pracę. I to chodziło o to, że ktoś nam zleca drugą pracę, za którą nie mamy płacone. I to powoduje też różne patologie, różne konflikty, też niepotrzebne. I tak właściwie policja nie miała w gestii kontrolowania przejść granicznych, legitymowania i tak dalej. I to zostało jakoś w pewien sposób też unormowane między 1934 a 1935 rokiem, bo dochodziło właśnie do takich zgrzytów, nie tylko interpersonalnych, ale i związanych chyba z ustawą, która nie przewidywała, że policja państwowa ma jeszcze wykonywać dodatkowe działania bez pieniędzy, bez świadczeń. To jest udokumentowane w różnych raportach Policji Państwowej. Straż Graniczna przede wszystkim była inicjatorami tworzenia związków półwojskowych, czy paramilitarnych, dzisiaj byśmy to nazwali, które miały wśród młodego pokolenia, które było wychowane w duchu patriotycznym, miało zaangażować do różnych związków, jak między innymi Związku Strzeleckiego na terenie dzisiejszego powiatu wieluszewskiego, a wówczas powiatu wieluńskiego było 10 związków, czy kół Związku Strzeleckiego i były jeszcze 3 koła takiej formacji paramilitarnej, przysposobienie wojskowe, krakusy i oni podlegali bezpośrednio pod 10. Dywizję Piechoty w Łodzi. Straż Graniczna współorganizowała również i różne uroczystości patriotyczno-religijne, aktywizowała nie tylko młodzież do działania właśnie i szkolenia się w strzelaniu wojskowym, ale i takim przygotowaniu się do w razie dokon jakiegoś konfliktu zbrojnego. Poza tym angażowano również i młode dziewczyny bądź dorosłe kobiety do też różnych związków i też szkolono jej w zakresie spraw związanych z opieką medyczną. I na zdjęciach można zobaczyć Straż Graniczną, która uczestniczy w uroczystościach lokalnych, wojewódzkich, różnych obchodach patriotycznych na 11 listopada, na 3 maja i oczywiście i uroczystościach związanych ze Strażą Pożarną i innych lokalnych uroczystościach tradycji w regionie.
Jak wyglądał 1 września 1939 roku na granicy znajdującej się w obecnym powiecie wieruszowskim?
Właściwie już w końcówce sierpnia 1939 roku nie było już komisariatu, znaczy komisariat jako taki Straży Granicznej w Dzieczkowicach, bo o nim mowa, został przesunięty z uwagi na zagrożenie ataku również ze strony, czyli od strony Byczyny. Został przesunięty do Radostowa, czyli to jest gmina Czastary dzisiejsza, gdzie stacjonowała też jednostka wojskowa i placówkę Bezule również przesunięto. Zlikwidowano placówkę wywiadowczą w Skomlinie i właściwie Radostów stał się takim miejscem, gdzie Straż Graniczna miała się w tym trudnym okresie tam znaleźć. Gola składała się wówczas z kilkuosobowej kadry, bodajże 6 plus dowódca. Wzmocniono tam 3 albo 4 żołnierzami obrony narodowej. Poza tym w Bolesławcu, czyli kilka kilometrów od Goli, stacjonował kilka szwadronów, 2 szwadrony Korpusu Ochrony Pogranicza, 1. Pułku Pogranicza i to był między Bolesławcem a Piaskami. Tam stacjonowali, właściwie przygotowywali się do pierwszej konfrontacji 1 września 1939 roku. Strażnicy graniczni mieli za zadanie zaminować most w Goli, co oczywiście się okazało, że wykonano to nieudolnie. Most nie został wysadzony. Niemcy najpierw, jednostka pancerno zmotoryzowana SS Leibstandarte Adolf Hitler chciała przekroczyć ten most, ale jeżeli jest uderzenie z lądu, to najpierw trzeba zobaczyć, jaki jest ruch przeciwnika na drugiej stronie granicy, więc zastosowano typową taktykę wojskową. Uderzenie artyleryjskie, czekano na odpowiedź. A skąd wiemy o tym? Zachowały się zdjęcia wielkich przestrzelin po kulach artyleryjskich w domu celnym, w komorze celnej. Takie zdjęcia się zachowały w Goli. Po tej nawale artyleryjskiej nie było żadnej odpowiedzi. Podczas wycofywania się z Goli tam zginęło dwóch strażników. Ludwik Stępień został ciężko ranny, zmarł, został pochowany w Skomlinie, a Leon Pietraszewski, który poległ, pochowano go. Wszystko się działo między 4 a 5 rano 1 września 1939 roku. Zginął, został pochowany na cmentarzu w Wójcinie. Nie zachowały się żadne dokumenty parafialne, grobowe gdzieś z pochówku, więc to prawdopodobnie jest mogiła symboliczna w Wójcinie. Zginął również żołnierz z plutonu wzmocnienia bądź z obrony narodowej. Nazywał się Walento Bersztyn i to był miejscowy rezerwista Wojska Polskiego, strażak pożarny, tak byśmy dzisiaj nazywali, z OSP. I tam jeszcze jeden żołnierz zginął z obrony narodowej, niezidentyfikowany. I to były właśnie pierwsze ofiary II wojny światowej w dzisiejszym powiecie wieruszowskim. Pierwsze ofiary wybuchu II wojny światowej. A jeszcze dodam, że Korpus Ochrony Pogranicza zatrzymał na kilka godzin właśnie tą jednostkę, która przekraczała gole SS Leibstandarte. Adolf Hitler w rejonie dzisiejszych miejscowości Piaski, Bolesławiec, i tam nawet udało się naszym polskim kawalerzystom, bo szwadron to był pierwszy pułk KOP-u, to był szwadron konny, kawaleryjski, i zatrzymał dwa pojazdy, nawet zostały zniszczone. Trzech Niemców wtedy zginęło, nie 40, jak opisują w książkach, tylko trzech Niemców zginęło i zginął jeden żołnierz z KOP-u. I to też są pierwsze ofiary też drugiej wojny światowej, również po tej drugiej stronie atakującej. I Straż Graniczna wycofała się z regularnymi jednostkami wojskowymi. Do punktów koncentracji dotarli przez Sieradz w rejon Łasku, później Kolumna, czy Kolumna Łask, później w kierunku Łodzi. Część trafiła do obrony Warszawy, a część dotarła do Rawy Ruskiej, najważniejszego miejsca koncentracji Straży Granicznej, które mieli sformować rezerwowe jednostki dla armii polskiej. I te losy były różne. Jedni dotarli, tam zostali aresztowani, rozbrojeni, aresztowani przez Armię Czerwoną, która 17 września wkroczyła na tereny dawnych Kresów, a dzisiejszej Ukrainy, czyli w rejon Lwowa, bo Rawa Ruska to jest miejscowość Kolbowa. Tam zostali aresztowani i oficerowie zostali przewiezieni do obozów sowieckich, Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, i zostali tam na stałe, zostali zamordowani, i do dzisiaj nie wiemy o niektórych, jak wyglądały ich ostatnie godziny, oczywiście, bo się nie dowiemy. Archiwa rosyjskie są zamknięte dzisiaj. Część wróciła później do swoich rodzin. Kilkanaście osób z komisariatu Dziczkowice trafiła do stalagów, czyli takich obozów niemieckich, obozów internowania wojskowych, oczywiście obozów internowania. A ci, którzy przetrwali i nie mieli szczęścia, trafiali do obozów koncentracyjnych, do Dachau, Mauthausen, Gusen, do koncentracjonlager Auschwitz-Birkenau. No i stamtąd już się nie wydostali, tylko byli tam zamordowani. A po wojnie ci, którzy, tym, którym się udało przeżyć tą zawieruchę wojenną, okupacyjną, nie mogli nic powiedzieć nowej władzy komunistycznej. Wówczas Armia Czerwona okupowała nasze tereny, ponieważ jako przedwojenni strażnicy graniczni, piątą kategorią, i za przyznanie się, że ktoś był w Straży Granicznej, powodowało to też i falę represji komunistycznych.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie.